Jak powiedziałem, możesz przyjść na obiad za tydzień. Nie ma sprawy.
Ale to powiedziałem o całego zboru. Cały zbór musi przyjść.
Po kolei.
Kupiłeś.
Dobrze. Nie, mi bardzo też było miło i przyjemnie, także cieszę się, że wam się też podobało.
Przepraszam, na tej fali taka przykład jeszcze. Adam, kiedyś słuchałem kazania jednego takiego znanego kaznodzieje z Korei Południowej. I on między innymi powiedział, jak pastora, zajętego bardzo pastora, zaprosić do domu. Powiada, że kiedyś zadzwonił do nieliczonej zbory, a to jest olbrzymi zbór, to właściwie trudno nazwać zbór, może to organizacja. Mówi, pastorze, zapraszam do mnie tam na ten, tak, mówię, że chciałbym porozmawiać na obiad. No, ja zacząłem się tłumaczyć, no nie mam czasu, bo rzeczywiście sobie tym. O, tamten mówi, ale pastorze, ja już mam wypisany czek na $1000. A to przyjadę zaraz.
Po takim tekście to trzeba się cieszyć, że się nie jest pastorem. Słuchajcie. List do Rzymian. W zasadzie przez te ostatnie studium i tą konferencję to dwa miejsca do wyboru tylko macie, jak ja tutaj stoję. Albo pierwszą Księgę Mojżeszową, albo List do Rzymian. Także dzisiaj List do Rzymian. Ponieważ na tym studium naszym niektóre rzeczy tak dość pobieżnie traktujemy, więc mogę skorzystać z okazji i coś powiedzieć na pewien fragment, który nie będziemy szczegółowo omawiać. List do Rzymian, 5 rozdział. Będziemy czytali od 12 wiersza. Od 5 rozdziału Paweł zaczyna opisywać, jakie są skutki tego, kiedy człowiek podejmie decyzję w swoim życiu, żeby uwierzyć w to, co Jezus Chrystus uczynił na krzyżu i oddać swoje życie Bogu. I wszystkie te kolejne rozdziały tak naprawdę mówią nam o tym, jakie są rezultaty takiej decyzji. I te rezultaty są niesamowite. I bardzo często Paweł, kiedy pisze o tych rezultatach, to czyni kontrast. Jaka zmiana zachodzi w życiu człowieka. Da? Bo rezultat wtedy jest widoczny, oczywisty, kiedy jest jakaś wyraźna zmiana. Jeżeli nie mamy żadnej zmiany, to nie widzimy rezultatu. Tak jak z samochodem jedziemy do warsztatu, bo coś tam w nim nie gra i ten samochód wyjeżdża z warsztatu i pan mechanik nam mówi, że zostało to naprawione i my w kieszeni czujemy, że to zostało naprawione, ale jedziemy tym samochodem, a jest to samo, prawda? I co z tego, że coś tam zostało zrobione? Co z tego, że coś tam zaszło, jeśli nie widzimy zmiany? Jeśli nie widzimy rezultatów tego działania pana mechanika na naszym samochodzie. I tak samo jest ze wszystkim. Działanie na tyle jest realne, na tyle naprawdę ono ma jakiś sens, żeby w ogóle się zająć tym działaniem, czy rozważać to działanie, jeżeli ono wprowadza jakieś realne zmiany. I jeśli chodzi o oddanie swojego życia Bogu, to ono ma realne zmiany. I dlatego Paweł bardzo często tutaj w tych następnych rozdziałach używa pewnego kontrastu. Jaki jest ten standardowy tryb życia człowieka bez Boga i jak wygląda życie człowieka z Bogiem. I przeciwstawia sobie te dwie rzeczy. I mówi, zobaczcie, jaka jest różnica. Zobaczcie, czego my, jako ci, którzy już tą decyzję podjęli, Paweł pisze ze swojej perspektywy, doświadczamy. I czego wy możecie doświadczyć, którzy jeszcze tej decyzji żeście nie podjęli. I jednym z takich miejsc jest właśnie fragment z 5 rozdziału od 12 do 21 wiersza. 5 rozdział od 12 do 21 wiersza. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Lecz nie tak, jak z upadkiem ma się sprawa z łaską. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka umarło wielu, to daleko obfitsza okazała się dla wielu łaska Boża i dar przez łaskę jednego człowieka, Jezusa Chrystusa. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. To jest niesamowicie naładowany, możemy powiedzieć, treścią fragment i bardzo, bardzo wiele tutaj myśli jest. Ale nawet kiedy tak czytamy pobieżnie, tak pierwszy raz czytamy ten fragment, prawda, bez głębszego zastanawiania się, to od razu widzimy pewien kontrast. Prawda? Od razu widzimy, że Paweł powtarza tutaj pewne rzeczy. Paweł przeciwstawia coś. I generalnie mamy tutaj przedstawione dwie drogi, które są dostępne dla człowieka. I te dwie drogi zostały udostępnione człowiekowi przez działania dwóch ludzi. Tak? Pierwszy z tych ludzi to był Adam, który był pierwszym człowiekiem. I on niestety zgrzeszył. Oczywiście wiemy z pierwszej księgi Mojżeszowej, że to Ewa tam zaczęła, ale ponieważ Adam wynika z tego tekstu i z innych tekstów, że Adam był z nią, byli razem tam, więc ostateczna odpowiedzialność spada na niego. On był tym, który otrzymał ten nakaz, żeby nie jeść z tego drzewa, od Boga, i na nim spoczywa odpowiedzialność, że on, będąc z Ewą, dopuścił do tego, żeby ten nakaz został złamany. Dlatego tutaj Paweł Adama używa jako tego, który ostatecznie był odpowiedzialny za ten upadek. I Adam, jako ten jeden człowiek, udostępnił nam pewną drogę, po której my wszyscy teraz kroczymy. Prawda jest taka, że każdy człowiek, który się rodzi na tym świecie, chce czy nie chce, podlega temu przekleństwu, które Adam przez nieposłuszeństwo sprowadził na świat. Każdy człowiek rodzi się grzeszny. Tak nam mówi Biblia i tak nam mówi doświadczenie. Chociaż my oczywiście, kiedy patrzymy na szczególnie nowonarodzone dziecko, to się wydaje, że ono nic złego zrobić nie może. Ale ono już może. Ono się złości, ono się denerwuje, ono w taki sposób, w jaki może wyrazić swoją grzeszność, to wyraża, że niestety albo na szczęście, będąc takie małe, nie może nic wiele zrobić, poza tym, że prawda się drze, czy ewentualnie napędza rynek dla firm takich, jak brat Aleksander tutaj reprezentuje, to ono tak może, ono to robi. Ale im jest starsze, tym natychmiast widzimy, że to dziecko nie jest dobre. Ono jest miłe, ono jest sympatyczne, ono jest ładniejsze lub brzydsze, to już inna sprawa, ale ono nie jest dobre. Mogą być super rodzice, którzy nie uczą tego dziecka, jak się złościć, jak być złośliwym, jak być samolubnym, jak być egoistycznym, jak myśleć tylko o tym, co dla mnie, dla mnie, dla mnie, dla mnie. Ono doskonale to wszystko wie. Dlatego, że grzech jest wbudowany w życie każdego człowieka. I tą drogę, możemy powiedzieć, zafundował nam Adam. Ale kontrast jest z drugim człowiekiem, którym jest Jezus Chrystus, który jest Bogiem, ale na tej ziemi żył jako człowiek, i On umożliwił nam drugą drogę, okay? Która jest dostępna dla każdego człowieka, ale nie każdy człowiek musi z niej skorzystać. Różnica jest między tymi drogami podstawowa taka, że tą pierwszą za Adamem idziemy wszyscy. Nie masz wyboru. Urodziłeś się jako potomek Adama, masz to, co Adam zafundował. Koniec, kropka. Sam do tego dołożyłeś zresztą. Natomiast ta druga droga jest dostępna przez Jezusa Chrystusa dla każdego, ale wymaga twojej decyzji. I mamy kontrast między tymi dwoma drogami. Pierwsza jest przedstawiona tak ogólnie w wierszach od 12 do 14. Może jeszcze raz przeczytam wam te trzy wiersze. Przeczytamy te trzy wiersze. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, przez grzech śmierć, i tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem już przed zakonem grzech był na świecie, ale grzechu się nie liczy, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć panowała od Adama aż do Mojżesza, nawet nad tymi, którzy nie popełnili takiego przestępstwa, jak Adam, będący obrazem tego, który miał przyjść. Ten pierwszy tor, ta pierwsza droga, którą standardowo idzie każdy człowiek, polega na tym, że jest grzech, od którego my nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Potem idzie zakon, który został nadany przez Boga, Boże prawo, czy to ogólne Boże prawo, czy prawo te, które Mojżesz nadał szczegółowe. I prawo pokazuje nam, że ten grzech jest przestępstwem. Bóg mówi, to i to jest złe. Ty to i to robisz, jesteś niesprawiedliwy przed Bogiem. I tak jak list do Rzymian mówi w innych miejscach, konsekwencją nieposłuszeństwa, konsekwencją złamania Bożego prawa jest co? Jest śmierć. Karą za grzech jest śmierć. Czyli mamy grzech, Boże prawo i śmierć. To jest droga, którą każdy człowiek podąża. Co to jest śmierć? Jakbyście ktoś potrafi zdefiniować śmierć w takim najogólniejszym sensie? Kiedyś mówiliśmy o tym.
Kiedy nie ma nadziei.
Kiedy nie ma nadziei. Okej, ale tak, to, no, to jest dobry opis. Ale... Co? Tak, śmierć w takim najbardziej ogólnym sensie, śmierć to jest zerwanie relacji jakiejś. W przypadku śmierci fizycznej to jest rozłączenie naszego wnętrza od naszego ciała, prawda? To jest śmierć fizyczna. Dusza opuszcza ciało. Jest, śmierć to jest nierozerwalne zerwanie jakiejś relacji. W przypadku śmierci wiecznej to jest wieczne oddzielenie od Boga. W przypadku śmierci duchowej, w jakiej, czy Biblia, Nowy Testament mówi nam, że jeżeli nie jesteś Bożym dzieckiem, nie jesteś w stanie duchowej śmierci. To jest oddzielenie od Boga. Czyli śmierć to jest zerwanie jakiejś relacji. I konsekwencją grzechu jest oddzielenie od Boga. Zerwanie relacji z Bogiem. Natomiast ten drugi tor, ta druga droga jest przedstawiona tak bardziej ogólnie w podsumowaniu w ostatnich dwóch wierszach tego rozdziału. 20, 21 wiersz i czytamy tutaj, jeszcze raz przeczytamy takie słowa. A zakon wkroczył, aby się upadki pomnożyły. Gdzie zaś grzech się rozmnożył, tam łaska bardziej obfitowała. Żeby jak grzech panował przez śmierć, tak i łaska panowała przez usprawiedliwienie ku żywotowi wiecznemu przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Tą drogą przez Jezusa Chrystusa, którą On dla nas otworzył, idziemy w zupełnie innej sekwencji, można powiedzieć. Tam był grzech, Boże prawo i śmierć. Tu mamy łaskę, usprawiedliwienie i życie. Tak jak tam był grzech, zakon, grzech, złamanie Bożego prawa, śmierć w konsekwencji, tak tu mamy Bożą łaskę, od której wszystko się zaczyna, ponieważ znowu, jeżeli nie jesteśmy w stanie sami czegoś zrobić, jesteśmy zdani na czyjąś łaskę. Jesteśmy zdani na Bożą łaskę, od Bożej łaski to się wszystko zaczyna. Jeżeli przyjmiemy Bożą łaskę, jesteśmy usprawiedliwieni. Jeżeli jesteśmy usprawiedliwieni w Bożych oczach, w konsekwencji mamy życie. Prosty drugi tor. I teraz od 15 wiersza, w środku tego fragmentu, Paweł daje nam kilka takich bardziej konkretnych różnic, skutków, czy jakby kontrastów, może lepiej powiedzieć, między jedną a drugą drogą. Jaka jest różnica między drogą, którą jeden człowiek nam zafundował, a drogą, która jest otwarta dla nas dzięki działaniu drugiego człowieka, Jezusa Chrystusa, jeżeli chcemy skorzystać z tej łaski. 15 wiersz jest takim ogólnym znowu przedstawieniem, który mówi, że jest inaczej w przypadku łaski i inaczej w przypadku upadku jednego człowieka. I od 16 wiersza mamy kilka konkretnych rzeczy, które Paweł tu wymienia. Przeczytamy 16 wiersz jeszcze raz. I nie tak ma się sprawa z darem, jak ze skutkiem grzechu jednego człowieka. Albowiem wyrok za jeden upadek przyniósł potępienie, ale dar łaski przynosi usprawiedliwienie z wielu upadków. Ok. Pierwsza rzecz, pierwsza różnica między tymi dwoma drogami to jest wyrok, jaki na tobie ciąży. Wiecie, większość ludzi ma takie pojęcie, że tu sobie żyją na tej ziemi i nawet jeżeli wierzą, że coś jest tam po śmierci, to dopiero kiedy skończy się ich życie tutaj, to tam staną przed Bogiem i tam usłyszą od Boga wyrok, decyzję. No? Tam Bóg ich osądzi dopiero za to życie. Czy było dobre, czy było złe, czy pójdą do nieba, czy pójdą do piekła. To nie jest według Biblii właściwe myślenie. Ewangelia Jana mówi nam, że kto nie uwierzył, to co?
Już jest osądzony.
To już jest osądzony. Okay? Żyjąc tu na ziemi, ty już masz jakiś Boży wyrok. Różnica polega na tym, że dopóki żyjesz, ten wyrok może ulec zmianie. Dopóki żyjesz, dopóki możesz skorzystać z Bożej łaski, ten Boży wyrok, który na tobie ciąży, może ulec zmianie. W momencie śmierci, kiedy następuje to rozłączenie relacji z twoim życiem tu na ziemi, ten wyrok jest już nieodwołalny. Oczywiście ludzie różne sposoby wymyślili, żeby sobie przedłużyć tą nadzieję, że nawet jak tu na ziemi mi się nie uda, to może tam coś.
Czyście,
czy inne rzeczy. Problem polega na tym, że nigdzie w Biblii tego nie ma. Wręcz przeciwnie, mamy wiele fragmentów, które mówią, że w momencie śmierci, fizycznej śmierci, ten wyrok jest uprawomocniony. Koniec. W tym momencie nie masz możliwości zmiany. Póki człowiek żyje, może ten wyrok zmienić. I jaka jest różnica między wyrokiem, który jest konsekwencją jednej drogi, a tym, który jest konsekwencją drugiej drogi? W 16 wierszu jest wyraźnie powiedziane. Skutkiem grzechu jednego człowieka, za ten jeden upadek jednego człowieka, który pociągnął potem całą grzeszność ludzkości, jest potępienie. Czyli jeżeli jesteś na tej standardowej drodze, którą nam Adam pierwszy zafundował, twoim obecnym wyrokiem jesteś winny. Jesteś przed Bogiem winny. Jeżeli skorzystasz z tej drugiej drogi, czy skorzystałeś z tej drugiej drogi, wyrok jest odmienny. Jesteś niewinny. Jesteś usprawiedliwiony. I wiecie, wydaje mi się, że każdy z was doświadczył w życiu czegoś takiego, że został niesłusznie oskarżony o coś. A potem okazało się, że to nie było prawdziwe oskarżenie i zostaliście usprawiedliwieni. I jakie to jest uczucie, słuchajcie? Jakie? Ulga, prawda? Że oto zostałem o coś oskarżony niesłusznie i teraz zostałem oczyszczony z tych zarzutów, usprawiedliwiony, uniewinniony. Jaka to jest ulga, prawda? A teraz pomyślcie sobie coś jeszcze innego. Pomyślcie sobie, czy byliście. Myślę, że każdy był w sytuacji, kiedy byliście winni czegoś i zostaliście usprawiedliwieni. Kiedy mieliście świadomość, że żeście zawalili coś, a pomimo tego, i to było oczywiste, prawda? A pomimo tego, ten ktoś, od którego zależał twój los, powiedział ci, okej, zawaliłeś, zrobiłeś źle, nie dopilnowałeś, powiedzmy, swoich obowiązków pracy, ale nie ma sprawy, prawda? Nie będziemy wyciągali dalszych konsekwencji. I wiecie, wtedy to jest dopiero ulga. Wtedy to jest dopiero ulga. Jedziecie samochodem, przekraczacie prędkość, zatrzymuje was policjant. Macie świadomość. Zawaliliście, może wlepić wam mandat, może dać punkty karne, ale okazuje się, że zrozumiał, powiedzmy, jest fajnym człowiekiem. Mówi, okej, proszę pana, rozumiem, jakieś szczególne okoliczności, pouczenie. Wtedy jest dopiero ulga, prawda? I taka ulga jest w życiu człowieka, który przyjmie usprawiedliwienie Jezusa Chrystusa. Bo wtedy uświadamiasz sobie, że twój stan był beznadziejny. Nie masz ani słowa obrony przed Bogiem. A jednak ten grzech na tobie już nie ciąży. Słuchajcie, jaka to jest ulga, kiedy ty wiesz, że nie jesteś doskonałym człowiekiem. Kiedy wiesz, że za każdy dzień twojego życia Bóg mógłby cię natychmiast pakować do piekła i nie byłoby żadnego odwołania. A jednak wiesz, że dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł, jesteś usprawiedliwiony. Nie rozumiesz tego do końca, ale wiesz, że zostałeś usprawiedliwiony. To jest niesamowita ulga w życiu. Niesamowita ulga, niesamowita swoboda, żeby żyć dla Boga jak najlepiej. Także pierwsza różnica to jest wyrok. 17 wiersz. Następny kontrast. Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i dary usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. W tym wierszu Paweł daje kontrast władzy. Okay? Jeżeli jesteś na drodze, którą zafundował nam, mówiąc w cudzysłowie Adam, jesteś pod panowaniem śmierci. Dlaczego ludzie się boją śmierci? Dla ludzi na świecie śmierć jest czymś jest ostateczną karą. To jest najgorsze, co może cię spotkać, to jest śmierć, prawda? Strach przed śmiercią paraliżuje ludzi. Ludzie się boją śmierci, bo są pod panowaniem śmierci. I to nie tylko śmierci fizycznej. Często ludzie, jeżeli się nad tym zastanowią, to jeżeli myślą w ogóle o tym, prawda? Co będzie? Czy kiedy ja tam pójdę do Boga, co będzie, prawda? Czy ja jestem na tyle dobry? Czy ja zapracowałem na to, żeby Bóg mnie przyjął? A jeżeli nie, to co? Strach przed śmiercią jest czymś bardzo, bardzo poważnym w życiu wielu ludzi. Ale ten fragment mówi, że jeżeli jesteś na drodze, którą otworzył Jezus Chrystus, to wtedy śmierć nie panuje nad tobą. Wtedy ty jesteś tym, który panuje. Ty jesteś tym, który jest zwycięzcą. I to jest zwycięstwo w życiu. Wtedy my, ci, jak mówi tutaj Paweł, królować ci, którzy otrzymują tą łaskę, którzy przyjmują ten dar, dar usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez Jezusa Chrystusa. I oczywiście trudno powiedzieć dokładnie, co Paweł miał na myśli, mówiąc królować będą w życiu, ale często tak jest, że kiedy Paweł precyzyjnie czegoś nie określa, to znaczy, że ma na myśli cały szeroki zakres. I słuchajcie, jeżeli jesteś usprawiedliwiony, to ty jesteś królem, okej? W cudzysłowie. Tak jak jest to powiedzenie, że ktoś tam albo coś tam rządzi. W sensie, że jest ponad wszystkim. Jesteś królem w tym życiu i w następnym życiu. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim nie boisz się tego, czego ludzie boją się najbardziej. Nie boisz się śmierci. Jeżeli człowiek jest naprawdę wierzący, jeżeli oddałeś swoje życie Bogu, to śmierć nie jest dla ciebie żadnym problemem. Okej. Śmierć nie jest niczym przyjemnym z naszej ludzkiej perspektywy, prawda? Zostawiamy bliskich, czy bliscy zostają bez nas. Są różne trudności, różne smutne sytuacje. Ale z tej wiecznej, z mojej perspektywy, śmierć nie jest niczym złym. I wiele, wiele jest świadectw ludzi wierzących, którzy stanęli oko w oko ze śmiercią i oby nikomu z nas nic się takiego nie wydarzyło, ale wielu ludzi wierzących opowiadało i inni o nich opowiadali, kiedy stanęli oko w oko ze śmiercią i mogli powiedzieć, no i co? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. Śmierć nie jest niczym złym. Została pokonana przez Jezusa Chrystusa. Dla mnie śmierć jest przejściem tam w ten inny, lepszy świat, który przygotował dla mnie Jezus Chrystus. Tak więc jesteśmy uwolnieni, my panujemy nad tym strachem przed śmiercią. My panujemy, w pewnym sensie panujemy nad śmiercią, tak, że ona nas nie paraliżuje. Myśl o niej nas nie paraliżuje. I w każdym innym aspekcie. Jeżeli jesteś usprawiedliwiony, to na tym świecie nie ma takiej siły, która byłaby tobie w stanie zagrozić. Nie boisz się ludzi, nie boisz się przyszłości, nie boisz się tego, co może się wydarzyć. to wszystko, co paraliżuje ludzi, to wszystko, co przeraża ludzi, to wszystko, co zasmuca ludzi, co przygnębia ludzi. Jeżeli przyjąłeś dar Jezusa Chrystusa, ty jesteś ponad tym. Rządzisz, można powiedzieć. Nie dlatego, że ty jesteś taki świetny, ale dlatego, że wiesz, co Jezus Chrystus dla ciebie zrobił. Wiesz, dokąd ty idziesz. Wiesz, kim On jest. Wiesz, że On jest obok ciebie i w każdej chwili, w każdej sytuacji jest gotowy ci pomóc. Czyli jest wybór, jest kontrast, słuchajcie. Albo ty jesteś poddany śmierci i poddany strachowi, obawom, może tak ładniej, przed tym życiem i przed śmiercią, bo ludzie i życia się boją, i śmierci się boją. Boją się tego, co będzie, jak będą żyli, i boją się tego, co by się stało, jakby umarli. Ale jeżeli idziesz drogą Jezusa Chrystusa, ty rządzisz. Ty jesteś ponad tym, co ten świat może zafundować. Kolejny kontrast w 18 wierszu. A zatem, i znowu, jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku żywotowi. Tu jest kontrast wiecznego przeznaczenia, słuchajcie. Jakie jest wieczne przeznaczenie? Jeżeli idziesz drogą, tą standardową, drogą Adama, tego pierwszego Adama i każdego innego Adama zresztą, to twoim przeznaczeniem jest wieczne potępienie. Nie ma szans. Nie ma szans. Ale jeżeli korzystasz z drogi Jezusa Chrystusa, twoim przeznaczeniem przez usprawiedliwienie jest żywot. Jest życie wieczne. Tak jak mówiliśmy na studium ostatnio i wspominałem nie raz to wam też z tego miejsca, ludzie są wiecznymi istotami. Ty jesteś nieśmiertelną istotą. Ty nie umrzesz już w sensie absolutnym. Twoje ciało umrze, ten świat się skończy, ale ty będziesz gdzieś istniał. Gdzieś spędzisz wieczność. I to gdzie spędzisz wieczność? Zależy od tego, jaką drogą idziesz. I na której drodze będziesz w momencie, kiedy twoje życie tutaj się skończy. Droga Adama prowadzi ku potępieniu. Niektórym ludziom wydaje się, że nie ma piekła. Może często słyszeliście coś takiego. No jak miłujący Bóg, który jest miłością, mógłby skazać ludzi na wieczne potępienie, na wieczne męki? Nie wiem jak, ale Biblia mówi, że tak jest. Wiele miejsc jest w Biblii, które mówią, że potępienie jest wieczne. Że to nie jest tak, że jeżeli nie wierzysz w Boga, to umierasz i przestajesz istnieć. To, co też niektóre religie uważają, czy twierdzą. Tak zwana anihilacja duszy, prawda? Unicestwienie duszy. Wierzysz, będziesz w niebie. Nie wierzysz, przestajesz istnieć. Bardzo wygodne. Ale niestety Biblia nie mówi tego. Biblia mówi, że potępienie jest wieczne. W wielu miejscach, gdzie jest mowa o karze, o sądzie, o potępieniu, mamy ten przymiotnik. Wieczny.
Wieczny.
Ktoś zresztą powiedział, że dlaczego Bóg, którego ktoś nie może znieść w ciągu swojego krótkiego życia na ziemi, miałby kogoś skazywać na wieczność w swoim towarzystwie, prawda? Czasami ludzie takie mają myślenie. Tutaj na ziemi ja się Bogiem nie przejmuję. Ale tam to Bóg jest taki miłosierny, że On mnie nie skaże na potępienie. Okej. Możemy mieć różne pomysły. Tak jak wczoraj mówiliśmy. Pomysły ludzie mogą mieć najróżniejsze. Ty możesz mieć najróżniejsze pomysły. Ale tak naprawdę znaczenie ma to, co mówi Biblia. To, co mówi Bóg. Bo to On będzie o wszystkim decydował i to od Niego zależy przyszłość i tu na ziemi, i wieczność. I Biblia mówi, że są dwa możliwe miejsca, w których możesz się znaleźć w momencie, kiedy odchodzisz z tego świata. Albo jest to wieczne potępienie, albo jest to wieczne życie z Nim. I myślę, że nasz ludzki... wiem, że nasz ludzki umysł nie ogarnia ani jednego, ani drugiego. Gdybyśmy byli w stanie wyobrazić sobie wieczne potępienie, to pewnie byśmy natychmiast zwariowali z przerażenia. A tak samo nie jesteśmy w stanie wyobrazić sobie wiecznego życia w niebie. Po prostu jesteśmy ograniczeni. Dlatego zostaje nam to, co zawsze nam zostaje, kiedy czytamy Boże Słowo. Zostaje nam wiara. Albo w to wierzymy, albo w to nie wierzymy. Ale 18 wiersz mówi, że tak jak przez upadek jednego człowieka drogą i końcem jest potępienie, tak przez dar łaski drugiego jest życie. I to życie wieczne. I w końcu 19 wiersz daje nam jeszcze jeden kontrast, który dotyczy naszego stanu, dotyczy naszego statusu. Bo jak przez nieposłuszeństwo jednego człowieka wielu stało się grzesznikami, tak też przez posłuszeństwo jednego wielu dostąpi usprawiedliwienia. Jaki jest twój stan? Jaki jest twój status? Czy jesteś grzesznikiem, czy jesteś usprawiedliwiony? Oczywiście wiemy nawet z listu do Rzymian, z innych fragmentów, że nawet człowiek usprawiedliwiony nie jest doskonały. Nawet ten, który skorzystał z daru Bożej łaski, nie jest doskonały. Ale z Bożej perspektywy jest sprawiedliwy. W świetle Bożych wymagań co do wieczności jest sprawiedliwy. Natomiast ten, który nie skorzystał z tego daru, jest grzesznikiem. Jest tym, który jest grzesznikiem i wygląda na grzesznika w Bożych oczach. I niestety nie może otrzymać wstępu do nieba. Także Paweł daje nam tutaj bardzo konkretny kontrast między jedną a drugą drogą. Bardzo konkretne porównanie tego, jak wygląda droga, tryb, tor życia człowieka, który idzie standardowo za tym Adamem i tego, który skorzystał z drogi, którą otworzył Jezus Chrystus. I mamy wybór. Tak jak zawsze, od początku ludzkości, poza kilkoma wyjątkami, kiedy Bóg zdecydował się nie dać człowiekowi wyboru i też ma takie prawo, ale to nie była standardowa droga. Standardową Bożą procedurą jest dać człowiekowi wolny wybór. Dlaczego? Tak jak mówiliśmy ostatnio, dlatego, że Bóg oczekuje wiary, która jest jaka? Jakiej wiary Bóg oczekuje? Czynnej i która jest przez doświadczenie wypróbowana. Dokładnie. Dlatego Bóg daje nam możliwość wyboru. On mógłby zmusić wszystkich ludzi do wiary. On mógłby wszystkich ludzi w mgnieniu oka zmusić do wiary w siebie. Wystarczy, żeby się pokazał, czy posłał swojego anioła i wszyscy by natychmiast uwierzyli w niego i w to, że on może wszystko. Ale on nie chce, bo on oczekuje wiary. I dlatego dał wolny wybór, dał decyzję, umożliwił nam decyzję, żebyśmy my zdecydowali. Czy chcemy pozostać na tej drodze, na której się urodziliśmy, czy chcemy skorzystać z tej drogi życia, którą otworzył przed nami Jezus Chrystus. Ale jest w tym uczciwy. Bóg jest uczciwy. Pokazuje nam w swoim słowie, jaka jest różnica między tymi drogami i jakie są skutki, rezultaty i konsekwencje każdej z tych dróg. Dlatego, żeby żaden człowiek nie mógł stanąć przed nim i powiedzieć, ja nie wiedziałem. Ja nie byłem świadomy. Bóg umożliwia ci wolny wybór, ale też pokazuje, jakie są rezultaty. I wiem, że w życiu każdego człowieka, który poszedł za tym darem łaski Jezusa Chrystusa, te rezultaty są oczywiste, słuchajcie. Jeżeli idziesz za Bogiem, to nigdy nie jest tak, jak z tym samochodem z tego przykładu na początku. Wyjeżdżasz i od razu wiesz, że to zostało naprawione. No? Ha! Mówisz. No! I wiecie co wtedy? Wtedy nawet nie żal tego, że się wydało te pieniądze, prawda? Czasami tak jest, że jeździcie z czymś do jednego mechanika, do drugiego mechanika i ciągle się coś psuje, prawda? A potem nagle zostało naprawione. Nagle to, co tak męczyło, to nic, że wydałeś dużo pieniędzy, ale wreszcie jest rezultat. Ania się uśmiecha, tak? Nie żal tego, tych pieniędzy, ale wreszcie mogę pojechać na wakacje. Nie bać się, prawda, że coś tam znowu się stanie. I słuchajcie, tak samo jest w życiu z Bogiem. Żeby podjąć tą decyzję, to nie jest łatwa decyzja. O nie, ona wymaga wielu zmian w życiu, wymaga czasami wielu trudnych okoliczności, wymaga trudnych, ta decyzja trudnych przejść, walki wewnętrznej. Ale potem, jak widzisz ten rezultat i jestem stuprocentowo przekonany, bo nie spotkałem w swoim życiu kogoś, kto podjąłby tą decyzję i powiedział, kurczę, nie warto było. Daję sobie spokój z tym Bogiem jednak. Nie, wracam do tego, co było. Po prostu nie ma, to jest, nie, uśmiechacie się, bo dla kogoś, kto tą decyzję podjął, to jest niewyobrażalne, prawda? Tak? Tak? Tak, no. To jest niewyobrażalne, żeby podjąć decyzję pójścia za Bogiem i potem powiedzieć, nie warto było. To jest niewyobrażalne. Dlaczego? Bo rezultat, kontrast jest tak potężny, że to w ogóle jest po prostu, to jest kosmos. To jest zupełnie z innej, to jest kontrast nie do objęcia. I to nic, że w życiu mogą być nadal różne problemy, nadal różne trudności, ale kontrast z tym, co było, jest tak kosmiczny, że każdy powie, absolutnie warto. Naprawdę warto. Dlaczego? Bo to jest Boża droga, a kiedy Bóg coś czyni, to zawsze jest tym doskonały. Nigdy się nie myli, zawsze wie, co robi i zawsze wie, jaki będzie tego rezultat. Amen.
Amen.
Pamiętajmy,